A co byś powiedział sobie, temu chłopakowi sprzed 5 lat?
Wyjedź. Wyjedź z miasta, w którym się wychowałeś.
Rozpoczynamy trasę do Raciborza. 585 km, 5 godzin 53 minuty.
Za 400 metrów skręć w lewo. Kieruj się na południe.
Raciborz już jeżdżę jak do siebie w ogóle. To jest paradoks tego, że jak można jeździć jak do siebie do więzienia. Ale nie wiem, jest tam... To już jest mój kawałek taki, wiesz, mojej ziemi, nie? Mojego miejsca, do którego wracam. Wracam tam po coś, otrzymuję tam coś. Nauczyłem się w Raciborzu, że jedynym pomostem, który może mnie połączyć z nimi, jest szczerość. Mimo tego, że jestem tym człowiekiem z zewnątrz, któremu nie należy ufać, bo tak pewnie jest w kodeksie ośrodków zamkniętych, że ten człowiek z zewnątrz raczej jest tym człowiekiem, któremu się nie ufa, bo to nie swój. Okazuje się, że rozumie, bo czuje, bo doświadczył może nie takiej skali, ale też go bolało, też płakał, też tęsknił, więc jest ulepiony z tej samej gliny.
Dzień dobry. Z kartą. Dziękuję.
Przyjeżdżam tam po to, żeby pokazać światu, że nie należy ludzi spisywać na straty i że każdy powinien dostać wyciągniętą pomocną dłoń. A przede wszystkim przyjechałem zmienić siebie i zmierzyć się z własnymi demonami, lękami. Kiedyś się bałem tam przyjechać, dzisiaj przyjechałem. Świat wcale ich nie spisał na straty.
Zdrowo się macie?
Tak, tak.
Jak najbardziej.
Super.
Zaczęło się od tego, że siedział u mnie Artur Siódmiak, z którym poznałem się poprzez piłkę ręczną plażową, strzygąc jego chłopaków, którzy grali w plażówce tutaj w Gdańsku w turniejach. No i zasiadł do mnie na brody, tak zaczęliśmy rozmawiać. Artur mówi, że wiesz co, bo my mamy taki projekt, jeździmy po zakładach poprawczych. Ten projekt nazywa się My wskazujemy ścieżki, Wy wybieracie drogi i tam pokazujemy różne ciekawe osoby, które w swoim życiu do czegoś doszły, pracując nad sobą, wybierając właściwe ścieżki, a Ty z tym Twoim fryzjerstwem możesz być takim fajnym, ciekawym epizodem, bo tam są sportowcy, aktorzy. Może byś pojechał z nami, pokazał tym chłopakom jakąś główkę ostrzyk albo po prostu z nimi pogadał. No ja mówię, no dobra. W sumie nie wiedziałem, na co ja się piszę w ogóle. Mieliśmy tam pojechać za parę miesięcy, więc ja chciałem się do tego przygotować. Poprosiłem firmy, z którymi współpracuję, także moich sponsorów, partnerów biznesowych od lat, czy mogłaby mi udostępnić parę główek, stojaków, statywów, na których mógłbym te główki obcinać. No a właściciel firmy Waldek Kotecki wraz z członkami zarządu, z Piotrem Dagielem, z Darkiem Kucharczykiem, podpowiedzieli mi, że pasję zaszczepia się w inny sposób, nie pokazując, tylko pracując. Więc Sebastian, ty po prostu tam jedź i ucz ich tego fryzjerstwa. No ja mówię, no ale jak? Po prostu otwórz tam salon. Masz u nas otwarty budżet, zabierz co potrzebujesz. No i tym oto sposobem pojechał pełny barbershop wyposażony za ponad 250 tysięcy złotych jako dar tych ludzi, którzy wierzą w magiczne nożyczki.
Chodź, wycisk będziesz przydzielał. Sprawdźcie, czy to są komplety, czy są pojedyncze. Każdy weźmie jedną parę nożyczek.
Mam te nożyczki obrócić o kąt 90 stopni, czyli one muszą, zobaczcie, ułożyć się w mojej dłoni w ten sposób. Mamy to i każdy próbuje.
Na początku było trudne, bardzo trudne. Gdy Sebastiana poznałem pierwszy raz, nie sądziłem w ogóle, że zamoczę w tym ręce po prostu, że to będzie dla mnie. I jakby on mnie popchnął do tego, żeby się sprawdzić. I stwierdziłem, że potem muszę już coraz bardziej się sprawdzać, żeby pokazać mu, że to, że on tu przyjeżdża i w nas wierzy, że to nie jest za marne.
No.
I teraz bokiem otwieraj i zamykaj. Świetnie.
Życie mnie do tego zmusiło jakby. Do moich czynów, które zrobiłem. I dlatego tu jestem. Ja. Przez życie. Kilka pobić. Jakieś kradzieże. No, takie trochę trudne. No, ulica, nie? Tak mi wychowała. Zniszczyło mnie to miasto bardzo. Ale tu zmieniłem swoje życie o 180 stopni. Zacząłem się uczyć. Do wojska poszedłem. Szkolę się właśnie w tym barberstwie. Stolarz. W czerwcu mam wyjść na zwolnienie warunkowe za dobre sprawowanie.
Nie.
Dasz radę. Tak. Tak.
A to mówisz, że to palca trzeba cały czas.
Nie, na razie, żebyś ty czuł, że wyginasz.
4 lata. No teraz mam sprawo warunkowe, ale się nie udało. Sprawę miałem za latanie z maczetą i spałką i straszenie ludzi. No ale nie mieli dowodów, to mnie wypuścili. I 2,5 miesiąca byłem na wolności. Do roboty chodziłem, jeździłem, zarabiałem sobie. I nadarzyła się sytuacja, że była osoba starsza i do rodzeństwa co chwilę się czepiała i tak dalej, no to mu huknąłem, złamałem mu nos. Jeszcze mnie oskarżono, że telefon ukradłem, czego nie zrobiłem, no i tak tu wylądowałem. 2,5 miesiąca na schronisku i później na zakład. Trafiłem na zakład, no to powiem pani, że kolorowo nie było. Mama mnie biła, tata też mnie bił. Uciekałem z domu w krótkich spodenkach, bez koszulki i tak dalej. Postawiłem się w końcu, bo już po prostu rady nie dawałem. Mama tam, wiadomo, ćpała, piła i tak dalej, więc tak bardziej wywalone miała. No i później zaczęła się moja taka droga, bo brat też trafił do środka. I po prostu myślałem, że jak będę kraść, odwalać i tak dalej, to do niego trafię, bo tęskniłem za nim. No ale niestety mama mnie dała do MOS-u w Jeleniej Górze. Byłem tam 2 lata, później nie wróciłem przez rok i przez ten rok zacząłem odwalać, bo myślałem, że w końcu mi się uda tam do brata trafić, ale po tym roku trafiłem tutaj. No jak tutaj trafiłem, no to tak se spojrzałem na te mury, jeszcze zwykłe zasieki były. Wiadomo, zacząłem płakać, psychika mnie nie wytrzymywała, no ale dałem radę. Przyszedł do mnie wychowawca, powiedział, że tutaj nie ma nawet tak źle. Że jest coś takiego jak szacunek za szacunek i tego się właśnie nauczyłem.
Nie miałem dzieciństwa. Moje dzieciństwo zaczęło się w ośrodku pierwszym. Przestraszony ciągłym niebezpieczeństwem w domu oraz taki po prostu strach cały czas czułem. Nie czułem się sobą, chciałem być uśmiechnięty cały czas i cały czas uciekałem po prostu na podwórko, żeby zabić czas czymś innym, zacząć po prostu kolejny dzień tak samo, nie? Po prostu nie miałem wsparcia, nie? Nie miałem rodziców nigdy i nie czułem tej miłości, tak? Nie miałem w ogóle poświęconego czasu i nie miałem takiego poczucia, że jestem dla kogoś ważny. Zostałem adoptowany w wieku 3-4 lat i po prostu trafiłem na niefajnych ludzi i tyle. Narkotyki, jakieś tam pobicia, kradzieże samochodów takie tam, nie? I później cały czas spędzałem czas na ulicy, trafiłem do pierwszego ośrodka w wieku 10 lat. No i mam już 20, nie? I tak sobie siedzę. Teraz mam po prostu inne podejście. Wiem, że do każdego człowieka trzeba mieć szacunek. Nieważne, co zrobił, trzeba go tolerować i mieć szacunek. Bo to człowiek jest, nie?
Świetnie.
Idzie samo, to już samo z nawyku idzie. Pamięć mięściowo.
Brawo.
Tak? Tu mocno musisz. A trzymaj sztywno najgorzej.
Pracuję tutaj 24 lata. To jest to miejsce, w którym chciałbym chyba do emerytury dopracować. Ta praca jest może obciążająca o tyle, że tu się pracuje z żywym organizmem, często nie działającym poprawnie, często popsutym. Żeby pójść do przodu, to trzeba pewne rzeczy naprawić w nim i to jest nasza rola właśnie, żeby temu młodemu człowiekowi pomóc ruszyć do przodu. Jeżeli się naprawdę w tą pracę zaangażujesz, jeżeli oddasz tej pracy no w sumie dużą część życia prywatnego również, to przyjdą efekty. Może nie tak, jakby się spodziewać, że wszystkich nagle stąd czarodziejską różdżką dotkniemy i puścimy na wolność i będą grzeczni, uczciwie pracujący i społecznie funkcjonujący bez zarzutu, ale nauczyłem się tu właśnie tego, żeby nie oczekiwać cudów, ale oczekiwać tego, że ten wkład pracy, który ja tutaj wnoszę, on zaowocuje i rzeczywiście ku mojej satysfakcji owocuje. Historia całego zła, jakie człowiek dorosły może dziecku zrobić, to jest zawarta w historiach naszych wychowanków, bo ja głęboko wierzę, że nikt z nich się zły nie urodził. Ja nie wierzę, że można, nie wiem, gen złodziejstwa czy gen niechodzenia do szkoły dostać od matki, od ojca w spadku. To jest często, niestety, ale w większości, zdecydowanej większości przypadków to jest wina nas, dorosłych, którzy czasami nie umieją, czasami nie potrafią, czasami nie chcą. pomóc swoim dzieciom. To są naprawdę historie, no takiego, można powiedzieć, chyba już upadku moralnego człowieka, najgorszego, bo to są historie typu, nie wiem, sprzedawanie swoich własnych dzieci jako obiekty seksualne różnym ludziom obcym. To robiła najbliższa rodzina, czyli dziadek z matką. No to są historie związane z zamykaniem dzieci w piwnicach, w wannach, głodzeniem, biciem, wszelką przemocą tak naprawdę, jaką tylko sobie możemy wyobrazić, te dzieciaki w sobie mają.
To teraz zróbcie krok w tył. Ja przejdę jeszcze, tak żebyście widzieli ścianę. Pierwsza rzecz to jest trzymanie maszynki. Prawa ręka ustawiona do przodu, maszynkę kładę na dłoni. Trzymam ją w opuszkach palców. Każdy chwyta i pokaże, tak jak ja. Tak jest.
No jest przede wszystkim złość na ludzi, tak? To ja wiem, że ten chłopak jest tutaj nie z własnej winy, tak? To, że on poszedł kraść, to, że on wylądował na ulicy, to, że kogoś pobił, to tak naprawdę często jest efekt już takiej bezsilności jego, kiedy nie ma co jeść, kiedy nie masz co na siebie włożyć, kiedy jest ci zimno, kiedy widzisz, jak cię biją, jak cię traktują najbliżsi, to czasami przemoc jest jakby tym takim najprostszym rozwiązaniem, tak? To jest często też jakby próba zwrócenia uwagi na siebie, tak? Halo, ja tu jestem, mam swoje potrzeby, zauważcie mnie. To jest taki krzyk rozpaczy i kiedy czytam te akta i sobie myślę, ile zła jest w nas ludziach, ile tego zła potrafimy wyrządzić najbliższym swoim, tak? Czyli dzieciom, krewnym, to jest właśnie to, co mnie w tych aktach najbardziej uderza.
Dbacie o mój sprzęt, bo ja tym zarabiam na chleb, więc jak spadnie, to będę głodny. Trzymamy? Mamy. Super. Druga ręka służy do stabilizacji narzędzia. Czyli jeżeli trzymam prawą w ten sposób, to moja lewa opuszkami palców dotyka maszynki po to, żeby obręcz barkowa, zobaczcie, popatrzcie.
Bezsilność systemu, który to dziecko przemieli, wypluje, ale tak naprawdę bez żadnej pomocy, tak? Bo po drodze, zwróćcie uwagę, jest szkoła, jest środowisko rodzinne, są rówieśnicy, są setki organizacji, które ustawowo są powołane do tego, żeby pomagać młodym ludziom i tej pomocy nie ma. Albo ona jest w ogóle nietrafiona, nieskuteczna, nie przynosi żadnych efektów. Nikt tego na bieżąco nie koryguje, nikt tego nie sprawdza, nikt tego nie próbuje naprawić, że słuchajcie, coś tu nie działa, tak? Chłopak jest w jeden środek, miał kuratora, miał dozór, miał odpowiedzialność organizacji i okazuje się, że to nie działa, tak? Ośrodek wychowawczy, w końcu schronisko, w końcu zakład i jakby te kolejne szczebelki przechodzi i nie ma w nas refleksji, że to nie działa, tak? Że coś trzeba zmienić. To jest tak, jakbyśmy stali przy maszynie, zobaczylibyśmy, że kolejny element nam wychodzi zły i tłuczemy dalej ten sam element, tak, prawda, marnując materiał i nikt nie powie, słuchajcie, to poprawmy coś w ustawieniach, spróbujmy zrobić coś innego, spróbujmy coś zmienić, żeby to w końcu zagrało. No, potrafimy to zrobić, nie wiem, ze śrubą, z deską na warsztatach, a nie umiemy tego zrobić z żywym człowiekiem.
Jak mogę dzisiaj panu zrobić dzień na moim fotelu?
U góry wersja taka letnia, krócej?
Tak.
A brodę zapuszczamy, to też tak mocno jej nie zatniemy.
Dziwię się po prostu światu, że nie potrafi zrobić użytku z tak wyjątkowych umysłów. Myślę, że nie wszyscy są na tyle plastyczni, że można z nich ulepić jeszcze człowieka, który będzie mógł żyć inaczej, ale na pewno duże gro z nich zasługuje na taką szansę i też dlatego tam jestem.
Nie jesteście dla nas niewidzialni. Czekam po prostu na tych ludzi, którzy przyjdą i zmierzą się z własnymi demonami. Dzięki wam wiele się też rzeczy zmieniło u mnie. Przestałem pić, połówka dzielnisz. Przestałem czpać. Zacząłem szanować ludzi, którzy ze mną pracują. A wiecie dlaczego? Dlatego, żeby być wzorem. Że skoro jak mam zmieniać wasz świat, kiedy sam jestem nieczysty? Ja zrozumiałem, że jeżeli chcę zmieniać świat, to najpierw muszę zmienić siebie.
Pokazał, że mu zależy na nas, że chce tego po prostu, że widzi w nas kogoś, kim moglibyśmy być. I to nie tylko chodzi o nożyczki i maszynkę, to chodzi ogólnie o całokształt tego wszystkiego. Że każdy w czymś jest po prostu dobry w czymś. I trzeba tylko to szkolić, pracować i się uczyć. I on przyjeżdża do nas, uczy nas i jakby pokazuje mu, że to nie jest na marne.
Dla mnie najważniejsze jest to, że po prostu człowiek czuł, że jest dla kogoś ważny. Bo wtedy całkowicie zmienia swoje myślenie i podejście do życia. Chciałbym przede wszystkim mieć taką swoją arkę Noego, taką swoją bezpieczną przystań. Że wiem, że jak przyjdę do domu, powiedzmy, zmęczony po pracy, to będzie na mnie czekała moja kobieta, dzieci, nie wiem, pies i zawsze będzie mnie wspierać. To jest dla mnie najważniejsze też.
Czy marzę? Dziewczyna, rodzeństwo, no i żeby wystąd jak najszybciej. Do roboty sobie pójść, mieszkanie mieć. Po małym kroczku aż na szczycie się będzie. Tylko wszystko z głową.
Na samym końcu no chciałbym mieć parę uratowanych dusz na koncie.
Do Gdańska 685 km. Kieruj się na północ.